Wracamy do Lesei Wyborczej. Godzina 11:09, a teraz naszym gościem Marian Kowalski, komentator życia politycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Kiedyś lider Ruchu Narodowego i kandydat tegoż ugrupowania na prezydenta. A my teraz patrzymy i trochę porozmawiamy o sytuacji nie tylko polskiej, ale też zagranicznej. W poranku wnet rozmowa z Pawłem Lisickim na temat Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa i wydaje się, że będzie punkt odmienny, bo Donald Trump w tej chwili nie ma najlepszej prasy, chociaż trzeba zaznaczyć, że wiele tematów, które zapowiedział, zrealizował. Pytanie, czy Iran idzie zgodnie z prawem, czy zgodnie z planem, czy nie jest tak, że jednak sytuacja w Iranie wymknęła się w jakimś sensie spod kontroli Donalda Trumpa?
Ja z przerażeniem obserwuję, wysłuchuję komentarzy zarówno tego establishmentu rządzącego obecnie Polską, jak i części opozycji. Mam wrażenie, że nagle większość naszych komentatorów stała się irańskimi patriotami. Do tej pory to byli ukraińskimi patriotami, teraz na Iran się przerzucili i uważają, że to, co robi Donald Trump, to jest i głupie, i nieskuteczne, a w ogóle Donald Trump to chyba oszalał, tak? I to on wywołał wojnę. No przepraszam bardzo, patrząc z perspektywy, bądź co bądź mojego życia, które no jako tako świadome już było za gierka, to pamiętam, że to Iran jest państwem awanturującym się i destabilizującym sytuację na Bliskim Wschodzie. Dość przypomnieć, że tylko ajatolochowie przejęli władzę w Iranie, no to natychmiast odwrócili sojusze i rozpoczęła się wojna z sąsiednim Irakiem, bo ajatolach zapowiedział, że tam trzeba przeprowadzić rewolucję islamską, taką jak w Iranie. No 8 lat trwała ta wojna. Wszyscy oni już zapomnieli, ci mądrzy komentatorzy. Przypomnę, że to wówczas był drugi kryzys paliwowy. Pierwszy był na początku lat 70. Inne były powody, ale ten kryzys paliwowy doprowadził do sytuacji takiej, że to w Polsce w roku 80. trzeba było stać w samochodach pod stacjami benzynowymi całą noc, żeby zatankować. Ludzie spali w samochodach. Tego nikt nie pamięta. A to Iran wówczas już wtedy w czasie tej wojny z Irakiem doprowadził do destabilizacji, zamknął cieśninę Ormus. I teraz się okazuje, że Iran nie winiątko, nie wiadomo dlaczego Trump tam z nimi prowadzi wojnę, prawda? Uważam, że Donald Trump kończy tę wojnę, którą już 54 lata temu rozpoczęli ajatollahowie, no bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby dzisiaj Iran miał broń jądrową. No to pytanie, po ile by była ropa naftowa w Europie, czy w ogóle by była? No bo tego ci mędrkowie nie chcą brać pod uwagę, że pozwolenie Iranowi uzyskanie pozycji takiej jak ma Korea Północna w takim otoczeniu, prawda, no to grozi odcięciem źródeł paliw dla znacznej części świata cywilizowanego. Tego oczywiście nikt nie chce widzieć, to im przeraża.
To jest jedna perspektywa, no ale druga, a tak wydaje się, miał być krótkotrwały, trwa 39 dni. Czy nie jest tak, że jednak Donald Trump nie docenił trwałości reżimu w Teheranie?
No to jest inna sprawa, no bo przepraszam bardzo, no to Putin też myślał, że wejdzie do Kijowa w kilka dni, a myślał... Hitler miał zawojować Moskwę, prawda, już też podbić cały świat. No,
nie wiem, czy to porównanie jest na pewno bardzo korzystne dla Donalda Trumpa.
Nie, no, że tak powiem, nie bądźmy, że tak powiem, przerażeni własnych myśli. Nie jeden wódz się przeliczył i to, no, Napoleon, no, to będzie łatwiejszy przykład. Też miał podbić Rosję, też się nie udało. Dobra, wiele przykładów w historii. Ale kto powiedział, że to się już skończyło? Ale jaki jest efekt? Przecież skoro mamy taką sytuację już od bądź co bądź, no od paru miesięcy i widzimy, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych, w tym Izrael, niezależnie od tego, czy nam się postępowanie Izraela podoba, czy nie, mogą realizować swoje plany, jak tylko im się podoba. Natomiast sojusznicy Rosji i Chin, Wenezuela i Iran, w momencie kryzysu są osamotnieni. Zobaczcie państwo, ani Rosja, ani Chiny w tej sprawie, no... Niewiele też mówił. Jaki jest dla nas wniosek, dla nas, dla Polaków? Trzeba trzymać się Stanów Zjednoczonych wtedy, niezależnie od tego, jak będą wyglądały rozmaite konflikty, nie zostaniemy sami. Ja z przerażeniem też obejrzałem pana ministra dawnego rządów lewicy, pana Kołodko, ale to tuż przed świętami wystąpił w Polsacie i powiedział, że w takiej sytuacji, gdy nie możemy liczyć ani na Europę, ani na Amerykę, to powinniśmy się wiązać z Chinami. No przepraszam bardzo, to znaczy pan Kołodko twierdzi, że mamy być sojusznikiem także Putina. No to wtedy co, wycofamy się z pomocy Ukrainie? Takie bzdury opowiadają ci ludzie Polakom i niestety większość nie ma perspektywy takiego dłuższej spojrzenia na problem. Rzeczywiście uważają, że to jest winien Trump. No powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będziemy tak kombinować, to wkrótce zostaniemy sojusznikami Putina.
To jest, a z drugiej strony to jest jedna, można też powiedzieć, a może w tej sprawie faktycznie powinniśmy stać z boku.
No ale no stoimy z boku, bo nikt mnie nie żąda, żebyśmy wysłali żołnierzy. Przecież ja nie słyszałem sygnału ze Stanów Zjednoczonych, że Polska się angażowała militarnie. Ale z drugiej strony, proszę bardzo, co robią państwa starej Unii w NATO? Francja, Hiszpania i inni. Oni już nie pozwalają Amerykanom korzystać z własnej infrastruktury na ich terenie. No to teraz, co czyta Moskwa? Jak zechcą się awanturować Rosjanie w Europie, to im znacznie łatwiej pójdzie niż na Ukrainie, bo Ukraińcy przynajmniej potrafią walczyć. To jest naród wojujący. Tam jest, to, powiedzmy sobie, duży potencjał patriotów. To się z tym, to jest oczywiste. A w Europie kto pójdzie się bić przeciwko Rosji? Dzielni Francuzi? Dzielni Hiszpanie? No bądźmy poważni, a na pewno nie będą ginąć za Gdańsk.
To już w historii przetrenowaliśmy. Ale cały czas patrzę na ten sojusz polsko-amerykański, no i to pytanie, które w kontekście Iranu i tego, co mówi Donald Trump, już tam paliwo o NATO, bo to się zdarzało i tutaj bym nie przywiązywał, ale takie wchodzimy i jak nam się uda, to dobrze, jak nie, to się wycofamy, ciśnienie to jest wasz kłopot, my mamy ocean, my mamy własną ropę. I trochę nagle Stany zaczynają się jawić pod przywództwem Donalda Trumpa, jak taki rozbójnik, który wchodzi, rozsadza porządek i jak mu się nie uda szybko go poukładać z powrotem, to mówi, a mam to w nosie, idę sobie gdzieś indziej, narobiłem bałagan, teraz wy sobie radźcie.
No tak, tylko wszyscy zapomnieli politykę Obamy i Bidena. Tam naprawdę wiali w podskokach i jeszcze do tego zostawiali swoich ludzi na lodzie. Do tego już też nikt nie chce pamiętać, bo Trump jest zły. Oczywiście są określone realia i z tym się trzeba liczyć. Ale podkreślam, no gdyby Francja skorzystała z oferty Piłsudskiego w 1935 roku i byśmy zaatakowali Niemcy, zanim zajęli jeszcze tam Nadrenię, Austrię, Sudety, zanim, to by nie było II wojny światowej. Ale wtedy też było, no nie będziemy się awanturować. Tam Hitler podpisał Chamberlainowi świstek papieru, to on tam już będzie zadowolony, zorganizował olimpiadę, prawda? Tylko przypomnę, jaki był hymn na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku. Wiecie państwo? Oda do radości. Oda do radości.
Oda do radości to niedoszły prawie hymn Unii Europejskiej, którego formalnie nie ma, ale jakoś tak się go używa. No dobrze, to jaki jest bilans dla także polskiej prawicy wojny w Iranie? No ona się nie skończyła, nie wiemy jak się skończy, ale na razie, na stan z dziś, z 7 kwietnia, jak polska prawica powinna patrzeć na bliskowschodnią politykę Donalda Trumpa?
Ja uważam, że przede wszystkim warto wiązać nadzieję z tymi, którzy mają ochotę i potrafią wojować, a nie z pacyfistami, którzy jeszcze nie mają, że tak powiem, tradycji lojalności wobec swoich partnerów. I wiadomo, że dzisiaj także Chiny mają pewien kłopot z dostawami ropy i z Wenezueli, i z Iranu, no bo to cieśnina zamknięta jest dla wszystkich, prawda?
No, dla wszystkich, jak dla wszystkich. Trochę Indie sobie wywalczyły, trochę sobie wywalczyły no tak. Chiny, więc to też nie jest takie oczywiste.
No tak czy inaczej, z pełnego potencjału zaopatrzenia w ropę irańską Chiny nie mogą korzystać zupełnie swobodnie.
To prawda.
I teraz pytanie drugie. Co wobec tego Chiny zrobią, żeby nie zabrakło im paliw? No i proszę bardzo. Ja uważam, że cała ta układanka, którą realizują Chiny od ponad 50 lat, ma na celu, co tu dużo mówić, jeśli nie oderwanie Syberii od Rosji, to przynajmniej przejęcie kontroli nad tymi zasobami. Tylko Chiny nie mówią tego wprost, uprawiają swoją politykę konsekwentnie i będą musiały sięgnąć po paliwa syberyjskie. I na pewno nie, Putin nie będzie mógł im dyktować ani ceny, ani ilości. To jest taka sytuacja, którą trzeba brać pod uwagę. I przypomnę też Państwu, że Rosja i Chiny, to już od lat 60., gdy Mao Tse-tung powiedział, że Związek Radziecki jest wrogiem numer dwa Chin, były w konflikcie prawdziwym w latach 60., była strzelanina i zginęło tysiące żołnierzy po jednej i drugiej stronie. Pokój został podpisany dopiero po upadku Związku Radzieckiego, a Putin, wiedząc, że nie jest w stanie wygrać rywalizacji z Chinami, no, dał się zrobić w taką dozgonną przyjaźń. Czyli to będzie zgon, to doskonale wiemy. Stąd uważam, że ta sytuacja paliwowa zaowocuje zaostrzeniem relacji pomiędzy Chinami a Rosją i wiadomo, że tutaj Chiny będą Rosję, co tu dużo mówić, doprowadzą do parteru i nam powinno o to chodzić.
Nie, czyli koniec końców, no wszyscy mówią, że akurat na tej wojnie niewielu jest wygranych, ale jednym z nich jest właśnie Rosja, bo ta sytuacja dała Rosji oddech finansowy, chociaż z drugiej strony Ukraina w ostatnich tygodniach dość skutecznie niszczy rosyjskie rafinerie, co też utrudnia eksport rosyjskiej ropy i korzystanie z tego boomu na rynku ropy, gdzie ten surowiec znacząco rośnie na giełdach.
To trudno mówić, że Rosja jest zwycięzcą, no bo nie jest żadnym zwycięzcą, jest raz, że izolowana, dwa, musi te kręcić swoje interesy, że tak powiem, na lewo, to tak. No i jest już zdana na łaskę i niełaskę Chin, które nigdy nie kryły, że Rosja jest ich wrogiem, tylko Chiny są mniej wylewne w ujawnianiu swoich uczuć, a bardzo konsekwentne w realizacji interesów.
Czyli ten Iran i ta sytuacja z Iranem też jest czymś, co podkopuje możliwości Rosji, czy skalę niepodległości, czy suwerenności państwa Putina?
No oczywiście, Chiny będą musiały skorzystać z innych źródeł paliw. Będą, i to zrobią w sposób jak najbardziej bezwzględny, bo w realizacji swoich interesów są bezwzględni. Natomiast Putin nie ma innego wyjścia. Jak nie sprzeda Chińczykom po narzuconych przez nich warunkach, no to po prostu, no co tu dużo mówić, zostanie bez grosza.
Wróćmy trochę.
Jeszcze jedna rzecz, tak zwróćmy jest? Uwagę, że jak pan Czarzasty paraduje po parlamencie owinięty we flagę tęczową i tutaj odmawia, prawda, poparcia dla nagrody pokojowej dla Donalda Trumpa, tak, jest sojusznikiem Iranu, gdzie za homoseksualizm jest kara śmierci, gdzie o żadnych prawach kobiet nie ma mowy, gdzie nie ma demokracji. Zobaczcie państwo, jaki jest szczyt hipokryzji ekipy Tuska. Oni są po stronie Iranu, który, no bądź co bądź, może im się podoba taka sytuacja, że wszyscy są zwdzięci za pysk, tylko jak mówię, co z tymi osobami LGBT, prawami kobiet i tak dalej?
No ale pytanie, czy to polską prawicę no, powinno tak w pierwszej kolejności obchodzić, jak realizowanie lewicowej agendy w jakimś państwie.
A przepraszam bardzo, jeżeli mamy dokuczyć naszym przeciwnikom, to właśnie my powinniśmy powiedzieć, to my naprawdę bronimy tej agendy praw kobiet, to my chcemy, żeby była demokracja, wolność i wartości republikańskie. Odbierzmy lewicy możliwość oszukiwania swoich zwolenników.
To skoro już tak trochę zeszliśmy na tory polskiej polityki, patrzę na to, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj służba zdrowia, wniosek o wotum nieufności dla pani minister zdrowia, ale też Sobrańskiej Grędy, ale też informacje, że krewni działaczy czy polityków Platformy leczyli się w publicznych szpitalach trochę poza kolejką, bez żadnej dokumentacji, zdaje się na czarno. I mamy oto takie zestawienie. Publiczna służba zdrowia pada, ale w ramach tej publicznej służby zdrowia, co po niektórzy mogą sobie, zdaje się, załatwić leczenie.
Oj, to się nie oszukujmy jednak. Jak ktoś ma dobre nazwisko, to nawet nie musi specjalnie się starać o względy, bo jednak w Polsce pewien taki obyczaj bycia nadzwyczaj uprzejmym wobec osób znanych, to obowiązuje. No a jeżeli ktoś, tak powiem, nadużywa tego, to jest to rzecz oczywiście, no nie powinno tego być, ale jest i będzie, nie oszukujmy się. Mamy ten system feudalny, zwłaszcza w szpitalach i ja uważam niestety, moi drodzy, że każda próba reformy tego systemu bez zwiększenia ilości pieniądza, no po prostu wprowadzi pacjentów w jeszcze większe tarapaty, bo weźmy pod uwagę chociażby to, jak wyglądają dzisiaj szpitale, mówiąc w zwykłym wyposażeniu, prawda, zwykłej sali, jak wyglądało to 20 lat temu, to kosztuje. I dzisiaj możemy, prawda, są przeprowadzane operacje przy pomocy robotów, to w Lublinie też jest. To są rzeczy kosztowne. Dzisiaj się wymienia biodra ludziom, kolana, nawet emerytom. No to powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będziemy podchodzić tego w sposób menadżerski, to co się okaże, się nie opłaca. Tylko czy ludzkie zdrowie i życie może być brane pod uwagę tak, w sposób biznesowy? Ja uważam, że nie.
To trochę tego artykułu poczytajmy. Niedziela, 15 marca, dochodzi południe. Nawet taki artykuł na Wirtualnej Polsce jest w stylu poetyckim, ale ciekawy. W szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim niewiele się dzieje. Okna placówki wychodzą na wybrukowany dziedziniec, przed którym przed wejściem głównym i izbą przyjęć przez środek maszerują dwie osoby. Jedna z nich to postawny mężczyzna. Siwe włosy, sportowa kurtka, twarz znana z telewizji. Pierwszy rozpoznał go pacjent, potem sprawa zainteresował się personel. Rozchodzi się wieść. Przyjechał senator Tomasz Lenz z członkiem rodziny. Wchodzą do środka. Mężczyzna wchodzi do szpitala w samo południe. W ręku ma reklamówkę. Opuszcza szpital dwie godziny później. Już bez niej. Nasi informatorzy twierdzą, że chodziło w to samo miejsce co Lenz. Nie jest tajemnicą, że się z senatorem dobrze znają. Razem działają w lokalnej polityce i tak dalej. Być może i szpital nie ma pełnej dokumentacji medycznej po tym zabiegu, tak jakby wszystko odbyło się w publicznym szpitalu na lewo. Pan senator Lenz z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej zaprzecza, no i grozi pozwami dla dziennikarzy.
No i cóż się dziwić, wiadomo, że w każdym takim środowisku to ludzie z tak zwanej elity znają się. No i skoro szpitale są finansowane z budżetu państwa przez NFZ w zakresie samorządu wojewódzkiego, no to przecież ci ludzie się znają i spotykają. No, nie bądźmy też naiwni. Ta sytuacja w Polsce, gdy, no to powiem, że jeszcze są gorsze przykłady, że na przykład w uroczystościach rozmaitych państwowych z udziałem polityków lewicowych, skrajnie lewicowych, proaborcyjnych, biorą udział duchowni katolicy. No to wiecie, no to też mi się nie podoba ten opłatek w Sejmie ostatnio z tymi, to było rzecz według mnie obrzydliwa, a ma miejsce, bo jednak ludzie na miejscu się znają, a utrzymują kontakty, są rozmaite zależności i towarzyskie i finansowe. I jeżeli mamy to zmienić, no to zadajmy sobie pytanie, dlaczego znajomości są potrzebne, żeby dokonać, prawda, jakiegoś zabiegu. No jeżeli gabinety prywatne wysokiej rangi lekarzy na stanowiskach są faktycznymi izbami przyjęć do szpitala, no to się nigdy nie zmieni.
Ale to jeszcze patrzę dalej, bo z tego artykułu wynika, że na oddział, gdzie został przyjęty ten mężczyzna w towarzystwie pana Lenza, senatora, wprowadził ordynator chirurgii, potem dołączył anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna, które przyniosły być może sprzęt, jakąś dużą torbę, która najczęściej służy do przenoszenia sprzętu, do znieczulenia. A co się okazało, że i ten lekarz, i ta pielęgniarka zostali ściągnięci z innych oddziałów. Anestezjolog, jak potwierdziła dyrekcja szpitala, opuścił dyżur na intensywnej terapii, żeby prawdopodobnie, jak z tego wynika, na lewo zrobić zabieg bliskiego, staje się krewnego senatora z Koalicji Obywatelskiej.
No tutaj doceniam, co ja mogę powiedzieć, tak jest i to się udało taki przypadek zobaczyć. W Lublinie też była taka sytuacja jakiś czas temu, gdy były senator też koalicji obecnie rządzącej, za nie mógł, też się znalazł w szpitalu i też tam wszyscy wokół niego skakali, prawda. Nie było to nic poważnego, tam po prostu, no nie będę ujawniał tajemnicy, bo nie ma po co, wszyscy i tak o tym wiedzą. Ale no cieszył się opieką większą niż inni chorzy, chociaż jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. No senator to senator, no to będą skakać, co tu się będziemy dziwić. I tutaj żadna ustawa nie pomoże.
Chociaż zwykłej uczciwości mogłoby nie zabraknąć.
No to gdyby po prostu ten pacjent, prawda, będący osobą ważną, nie zabiegał o to, to by tego nie było, ale będzie zabiegał. A no to już świadczy o powiedzmy stanie moralnym naszej klasy, no nie tylko rządzącej, naszych elit. No bo to prawda, co się wydarzyło z tymi sodomitami na Dolnym Śląsku, prawda, te inne historie z panem Grodzkim, to wszystko. No to była pomsta do nieba, ale ludzie i tak na nich głosują. No bo taki pierwiastek cwaniactwa w Polakach jest wysoko ceniony.
Chociaż miejmy nadzieję, że nie we wszystkich Polakach. Naszym gościem był Marian Kowalski, publicysta związany z Telewizją Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia i do usłyszenia i dziękuję bardzo za rozmowę. To była Audycja Wyborcza, godzina 11:29 na zegarach. Za chwilę dalszy ciąg programu, za chwilę studia zagraniczne, za chwilę będziemy bardziej o świecie opowiadać, cóż się dzieje. Ja jeszcze tylko spojrzę na to, jak wygląda sytuacja związana ze Studio Bejrut. Za chwilę ja tylko patrzę na najnowsze informacje polityczne, cóż się wydarzyło w ostatnich chwilach poza tą aferą w szpitalu, a to jest tak, że jeżeli mamy tak, że brakuje miejsc dla zwykłych Polaków, a leczą się krewni polityków, to być może wniosek, który do Sejmu złożyło Prawo i Sprawiedliwość o wotum nieufności wobec minister zdrowia, zyska szersze poparcie. O tym opowiemy Państwu już jutro. A ja Państwu dziękuję i do usłyszenia.